dzisiejsze rozważanie oparte będzie na słowach zaczerpniętych z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w trzecim rozdziale od 4 do 7 wiersza czytamy tak. Jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Módlmy się. Panie i Boże, tak jak zawsze, gdy chcemy rozważać Twoje słowo, gdy chcemy zastanawiać się nad tym, jak ono powinno wpływać na nasze życie, na nasze wybory, dokąd powinno nas doprowadzić, prosimy o Twego Ducha, bo sami nie zrozumiemy niczego i nie zobaczymy nic. Ale w Tobie możemy żyć i świadczyć i wydawać dobry owoc. Pobłogosław nasze rozważanie Twych słów i owocowanie w nich. Amen. Kiedyś dawno, dawno temu, kiedy jeszcze myślałem, że jestem człowiekiem młodym, rozmawiałem z moim pastorem, z pastorem Stalem. To pewnie pani Blanka będzie pamiętała pastora Stala z Łodzi. Może zresztą ktoś jeszcze z was go spotkał przy jakiejś okazji. W każdym razie to był człowiek, który w dużej mierze wpłynął na moje życie wiary. Naprawdę, przez swoje świadectwo, przez to, jaki był, przez to, jak był mądry i przez to, jak był otwarty na takiego łapserdaka nastoletniego jak ja, kiedy pojawiłem się w kościele i na każdego innego, kto do tego kościoła przychodził. W każdym razie rozmawialiśmy z pastorem Stalem o czymś, nie pamiętam już kontekstu zupełnie tej rozmowy, ale pamiętam to jedno zdanie z Pawłowego listu do Koryntian, które mi zacytował. Zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. I pamiętam kontekst tej naszej rozmowy, wynikający z tego zdania, do którego dojdę potem. Żyjemy w świecie, w którym uczy się nas przebojowości. Żyjemy w świecie, w którym musimy akcentować swoją każdą zasługę, każdy element swojej pracy. Musimy dowieść, że jesteśmy efektywni. Ja dostaję, nie wiem jak wy, kochani, ale ja dostaję szału autentycznego, kiedy ktoś mi mówi o ewaluacjach albo o efektywności. Wszystko trzeba oceniać w jakichś procentach, w jakichś wskaźnikach. Dobry jest ten kościół, który ma 3,4 nawróconego poganina w ciągu miesiąca, a niedobry jest ten, który ma 3,2 na przykład, bo to już jest nieefektywny kościół i Jezus Chrystus jest tam nieefektywny. Podczas kiedy Jezus mówi o pasterzu, który zostawia 99 owiec i wraca po jedną zagubioną. Zupełnie nieefektywne działanie. Te 99 mogło być rozszarpane przez niedźwiedzie i lwy i wilki w tym czasie, kiedy on szukał jednej. Ale wraca po tę jedną, żeby ją znaleźć. Jezus mówi o tym, że nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko chorzy. Jezus ogląda się za każdym człowiekiem, który przychodzi do Niego albo nawet nie przychodzi. Nawet czasem nie zdaje sobie sprawy, że potrzebuje tego przyjścia. I tak nieefektywnie marnotrawi swój czas, żeby każdemu człowiekowi dać szansę dotarcia do siebie. Jezus nie przeszedłby dzisiejszych testów. Ale my, ludzie normalni, 21-wieczni, jesteśmy lepsi. W naszych miejscach pracy domagają się od nas tego, żebyśmy byli najlepsi we wszystkim, żebyśmy wszystkie wskaźniki wypełnili, żebyśmy dorównali temu albo tamtemu, zrobili karierę, osiągnęli coś tam, dostali zawału i zniknęli, zanim zaczną nam wypłacać emerytury. Tylko dokąd to prowadzi? Prowadzi do na przykład takiego rezultatu, którym jest nasze przekonanie o tym, że to my stajemy się bogami tych czasów. To my, bo my coś zrobiliśmy. To my, bo nasza mądrość, nasza zaradność, nasze umiejętności spowodowały, że coś zaistniało albo coś nie zaistniało. Ale to przekonanie jest tak zupełnie odmienne od wizji świata wiary, który znajdujemy w Piśmie Świętym, że aż nie wiadomo, jak się do niego odnieść. Bo taki apostoł Paweł, który był bardzo efektywny, nie słyszałem, żeby ktoś po nim był tak efektywny jak on, założył wszystkie istniejące wtedy kościoły w basenie Morza Śródziemnego poza zborem jerozolimskim. Lepszego nie było. Sprzedawca wszechczasów. Apostoł Paweł pisze o sobie: nie, jestem najlepszy, kupcie mi Maybacha. Jestem cudowny, doskonały, perfekcyjny, mądry, efektywny. Tylko pisze, że jest nikim. Bo nie ten, co sadzi, nie ten, co podlewa, jest ważny, ale ten, który daje wzrost. A tym, który daje wzrost, jest Bóg, a nie Paweł czy Apollos, czy dzisiaj powiedzielibyśmy, nie wiem, Franciszek czy Stanisław. To nie my powodujemy, że coś ożywa. To nie nasze techniki marketingowe, to nie nasza efektywność, to nie nasza mądrość i zaradność daje wzrost czy Kościołowi, czy kwiatom w ogrodzie. Tak jak napisane w Ewangeliach, sami nie jesteśmy w stanie przydać ani łokcia do swojego wzrostu. No dzisiaj może jesteśmy, robimy różne operacje, może będziemy sztukować sobie nogi, żeby być wyższymi. Ale nie o to chodzi. Sami naprawdę tak często stajemy wobec sytuacji, w których przekonujemy się, że nasze ludzkie siły nie mają żadnego wpływu istotnego na nic. Poza jednym. Poza tym, jak w odpowiedzi na Bożą łaskę przeżywamy tę miłość, której doświadczamy wobec siebie, wobec naszych bliskich i wobec tych wszystkich dalszych, których Bóg stworzył tak jak nas. To jest jedyna rzecz, którą mamy robić. Żyć w społeczności Bożej miłości. Dzielić się tą miłością, owocować w niej. I nie troszczyć się o to, czy jesteśmy dość efektywni i dość perfekcyjni. Nie troszczyć się też o to, czy starczy nam sił, czy jesteśmy dość mądrzy, ale przeżywać ją w pełnym zaufaniu do Boga. Ostatnio na lekcjach przedkonfirmacyjnych rozmawialiśmy o moralności chrześcijańskiej, o sytuacji abstrakcyjnej, wyimaginowanej sytuacji, w której ktoś mierzy drugiemu człowiekowi w głowę, my mamy pistolet, czy ja, czy ktokolwiek z was mamy pistolet i możemy uratować tą osobę, która za chwilę zginie z rąk. Załóżmy, że wiemy, przestępcy. No więc pytanie brzmi, co robimy? Czy mierzymy uważnie i strzelamy w łeb kryminaliście? Czy coś innego? Myślę, że w pierwszym odruchu serca większość z nas wyobraża sobie siebie w roli samotnego mściciela z Dzikiego Zachodu, który odpowiednio szybko wyjmuje spluwę, mierzy, strzela i załatwia sytuację. Ale gdzie w tym wszystkim jest wtedy ufność? Czym jest wiara? Na czym ona polega? Na tym, że wierzymy, że dobrze trafimy w głowę? Gdyby Jezus strzelał w głowę każdemu łotrowi, zanim z nim pogada, to ten jeden na krzyżu nie miałby szansy się nawrócić i usłyszeć tego, na co i my czekamy. Dziś jeszcze będziesz ze mną w niebie. Sytuacja jest oczywiście trudna, tym trudniejsza, im bardziej osobista dla nas. Zupełnie inaczej reagujemy na wyimaginowane dwie osoby, z którymi nic nas nie łączy, a inaczej na przykład na własne dziecko albo własnego małżonka, któremu grozi śmierć. Ale mechanika tego wydarzenia jest ciągle ta sama. Wiara, w której wiemy, że Bóg mówi do nas, nie będziesz mordować w swoich przykazaniach, wiara nakazywałaby nam w zasadzie pozostawienie tego wszystkiego w rękach Boga. Jeżeli zakładamy, jeżeli wierzymy, że stworzył świat i nas w tym świecie, to dlaczego nie mógłby odwrócić zamysłu złoczyńcy? Zwłaszcza, że tyle razy już to zrobił. Pytanie, czy taka wiara wydaje nam się tylko filozoficzną fantasmagorią, czy to jest ideał, do którego dążymy? Czy uważamy, że to jest naiwne i głupie i należy rozwiązywać sprawy samemu? Czy to jest ideał, do którego dążymy? Apostoł Paweł jest człowiekiem, który nie zna kompromisów wobec siebie, zna ich miliard wobec wszystkich innych. To jest taki uroczy raptus, który jest raptowny dla siebie, a wyrozumiały i spokojny dla każdego innego. Ale w tej swojej niewyrozumiałości nie widzi kompromisu pomiędzy wiarą a niewiarą. Mówi albo tak, albo tak. W tym naszym dzisiejszym tekście mówi nie na nas, ludziach, polega działanie tego świata. Nie sobie mamy ufać i nie na swoich siłach opierać zaufanie, tylko na Bogu, bo to On daje wzrost, On daje życie, On sprawia wszystko. Pytanie, czy potrafimy zdobyć się na taką głęboką wiarę, w której zaryzykujemy, jak w totolotku, czyjeś życie, czyjeś szczęście, swoje życie, swoje szczęście, swoje pewnie łatwiej, ale kogoś bliskiego. A jednak wiara to jest taki bezkompromisowy wybór, do którego powinniśmy przynajmniej dążyć. Oczywiście Bóg dobrze wie, i my to pewnie wiemy, kiedy patrzymy na samych siebie, że nikt z nas nie jest takim tytanem zaufania, żeby był to dla niego proces naturalny. Ale po to tu jesteśmy, po to zastanawiamy się nad znaczeniem tego, co Bóg do nas mówi w swoim Słowie, żeby zastanawiać się i nad tym, jak chcielibyśmy się zachować. Czy to, co przychodzi nam do głowy, czy to, co czujemy w sercu, jest właściwe nie w naszych oczach i według naszych kryteriów, tylko według kryteriów, które ustala nasz Stwórca. Spróbujmy dzisiaj, kochani, kiedy będziecie wracać do domu i ja będę wracał do domu, spróbujmy pomyśleć chwilę nad tym, czym jest nasza wiara, jak jest głęboka, jak jest stanowcza, ile jesteśmy gotowi położyć na szali pod tytułem wiara, nie wiedząc, czy zyskamy, czy stracimy. A może jesteśmy przekonani, że musimy zyskać, a może nie. Zastanówcie się nad tym. Nasze bycie cząstkami Kościoła Jezusa Chrystusa jest konstytutywnie związane z zaufaniem Bogu. Czy więc potrafimy Mu zaufać? Czy potrafimy w tym naszym świecie odrzucić efektywność, odrzucić przypisywanie sobie mocy stwórczej na rzecz przyjęcia, że to On jest sprawcą wszystkiego? To wcale nie jest proste i łatwe pytanie, jeżeli zastanowić się nad nim w kontekście konkretnych wydarzeń w naszym życiu, w których musimy składać świadectwa. Ale do takich dywagacji Bóg skłania nas dzisiaj i całkiem często. Takie sytuacje z bronią nie zdarzają się może tak bardzo nagminnie w naszym świecie, ale wyborów podejmujemy miliony na każdym kroku, poczynając od tego, czy jechać na gapę tramwajem, czy skasować bilet, a kończąc na zachowaniu wobec naszych bliźnich, na tym, czy wymierzać sprawiedliwość, czy zaufać sprawiedliwości, na tym, czy nadstawić drugi policzek, czy strzelić komuś w głowę. Miliard różnych wariantów sytuacji, w której wciąż odpowiadamy na pytanie, kto jest źródłem, kto jest dawcą życia, kto jest istotą prawdy, którą mamy przeżywać co dnia. Oby było tak, że Bóg prowadzi nas takimi słowami jak te, które dzisiaj rozważamy i tymi wszystkimi wydarzeniami, przez które przechodzimy. Oby było tak, że prowadzi nas ku pełnej ufności i pełnemu zaufaniu, że tylko On, tylko w Nim, tylko wespół z Nim możemy i chcemy i będziemy żyć. Jeżeli tak będzie, to faktycznie ten proces, o którym pisze Paweł, ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, doprowadzi nas do kwitnącego ogrodu, do rosnącego kościoła, do pięknej, bogatej wiarą i miłością społeczności, którą chcemy być, ale której elementem jest nasza decyzja o zaufaniu, całkowitym zaufaniu Bogu. Dzisiaj przyjmijmy, że Bóg wzywa nas do zaufania. Amen.